Rozmawiamy jeszcze w Polsce, ale przypuszczam, że kiedy Państwo usłyszą rozmowę, to mój rozmówca będzie już w Afryce, bo z nami Tomasz Jakimiuk.
Jeszcze blisko Afryki. Dzień dobry. Blisko Afryki, bo jeszcze nie w samej Afryce, a w Izraelu.
Siemiatyczanin z urodzenia, podróżnik z zamiłowania. Rozmawialiśmy, myślę, o wszystkich Twoich tych większych podróżach. Były Chiny, były Pakistan, chociaż Tobie się zdarzyły już takie pomniejsze wyprawy pomiędzy. Teraz podróż życia, każda podróż, przypuszczam, która jest przed Tobą, to podróż życia. Afryka.
Tak. Trzeba tutaj powiedzieć, że każda podróż to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Jak tutaj wspomniałaś, pomiędzy tymi dużymi wyprawami, takimi jak hulajnogą i autostopem z Podlasia do Chin, hulajnogą i autostopem z Podlasia do Pakistanu chociażby, są to duże wyprawy, które wymagają naprawdę sporo przygotowania, też sporo stresu, sporo, po prostu są wymagające, ale też pozwalają przemóc w sobie masę barier. Te mniejsze też są super, bo z nich też dużo można wyciągnąć, poznać siebie. Jednak właśnie to te duże wyprawy, takie, które, nad którymi trzeba posiedzieć, porozkminiać, to właśnie one wymuszają w nas tą kreatywność. To pokazują, jakimi jesteśmy ludźmi w sytuacjach, kiedy naprawdę życie zmusza nas do bycia tak elastycznym, żeby to wszystko ogarnąć.
Ty o tym powiedziałeś, ja nie powiedziałam. Hulajnoga. Ten Twój środek transportu, z którego jesteś rozpoznawalny. No więc chyba najważniejsze pytanie, czy w Afryce też będziesz podróżował hulajnogą?
To jest dość ciekawe, bo czasami jak poznaję ludzi i mówię, że jestem Tomek, podróżuję i ludzie się dowiadują, że jeżdżę hulajnogą w podróżach, to mówią, a to ten Tomek od hulajnogi i już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Podczas podróży po Afryce oczywiście będę używać hulajnogi. Stał się to element nieodłączny mojego wyposażenia, dosłownie i w przenośni, bo tam też są drogi ubite, też są drogi szutrowe, jest trochę trawy bliżej równika, więc wszędzie da się tak naprawdę wjechać tą hulajnogą.
Hulajnoga pomaga, przeszkadza? No w tym momencie, kiedy niekoniecznie wiadomo, że będziesz mógł nią jechać. Co prawda, nam się Afryka pewnie kojarzy głównie z piaskiem Sahary, no ale tak jak powiedziałeś, nie tylko, bo drogi też są, ale czy ona też jest takim ułatwieniem w podróży, czy ona faktycznie ci się przydaje? To tak szczerze, proszę, powiedz.
Ma więc szczerze. Hulajnoga, nawet kiedy nie jedzie, to się przydaje. Na przykład, można na niej siedzieć. Na przykład jest magnesem na ludzi, bo jak człowiek jedzie i chce robić zdjęcia i filmy, no to jak będzie wciąż kręcił tylko naturę, to nie będzie to takie atrakcyjne. Dla większości ludzi, bo jest grupa ludzi, którzy będą się naprawdę fascynować naturą. Ale kiedy jest pustynia, musisz ciągnąć tą hulajnogę pod ręką, to przyjedzie jakiś koleś na wielbłądzie i zapyta, co ty ciągniesz pod tą ręką. No już macie ten temat do rozmowy. Więc nawet jeżeli się nie odpychasz i nie jedziesz, to hulajnoga wciąż pomaga.
Wymyśliłeś Afrykę. Dlaczego teraz właśnie Afryka?
Z moimi podróżami, z tymi wyprawami takimi, to jest pewnego rodzaju taka, ja bym to nazwał, taka analogia. Kiedyś pomyślałem sobie, że chciałbym przepłynąć ocean, dotrzeć do Stanów, więc złapałem jachtostopa i przepłynąłem Atlantyk, żeby dotrzeć do Meksyku. No, nie planowałem do Meksyku, planowałem do Ameryki Południowej, wyszło jak wyszło, wróciłem, przeżyłem. Później pomyślałem sobie, hulajnogą do Chin. Przecież to brzmi abstrakcyjnie. Kogo znacie, kto przejechał z Podlasia hulajnogą i autostopem do Chin? No ja wtedy też pomyślałem, że nikogo takiego nie znam. Brzmiało to jak wyzwanie. Ta odległość, ta przestrzeń. Więc pomyślałem, że jadę. Później pomyślałem sobie, no kolejna podróż by się przydała, która by w jakiś sposób burzyła bariery w mojej głowie. No i przyszła myśl, a może Pakistan? A może Afganistan? Czemu by nie? Przecież to kraj, do którego ludzie jeżdżą. Więc pomyślałem sobie, okej, pojadę tam. Bo faktycznie się boję. I podróż do Pakistanu to była taka podróż, która miała wyeliminować w mojej głowie barierę strachu wobec ludzi, wobec kultury, która tak naprawdę jest dla mnie kompletnie nieznana. Afryka? To brzmi jak takie totalne wyzwanie. Choroby, kultura, ludzie, których tam poznam. Chociażby nawet kolor skóry, bo to się wydaje. Ja nie jestem rasistą, ale kiedy na co dzień żyjesz wśród ludzi, którzy mają jasną karnację, a później jesteś przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, przez pół roku wśród ludzi, którzy mają ciemną karnację, to mózg tak jakby troszkę szaleje i tego nie jesteś w stanie przeskoczyć. Więc to jest masa bodźców i wyzwań, które po prostu tak jakby mnie przyciągają tam. Ja tam po prostu chcę jechać, bo to jest dla mnie wszystko nowe, totalnie nowe.
A co ty już wiesz o Afryce? Czy nie wiem, czy to jest Afryka, którą znasz gdzieś z telewizji, z książek? Przygotowywałeś się już jakoś, żeby wiedzieć właśnie, w co się pakujesz?
To jest dobre pytanie, wręcz doskonałe, ponieważ wcześniej zawsze tak jakoś te moje początkowe podróże były bardzo spontaniczne. Okej, Norwegia, jadę do Norwegii. Nie przygotowywałem się specjalnie, jednak w momencie, kiedy zacząłem tak jakby coraz bardziej i głębiej wgłębiać się w dziedzinę podróży, to każda moja podróż jest coraz bardziej tak jakby to nazwać, bogatsza w wiedzę o danym kraju i o danej kulturze. I oczywiście, jadąc teraz do Afryki, przygotowywuję się, wciąż się przygotowywuję, czytam książki, chociażby książkę Czarny Ląd, pieszo i rowerem przez Czarny Ląd Kazimierza Nowaka, która jest po prostu fenomenalna. Reportaż, który chyba jest najlepiej napisany od wszystkich, które przeczytałem w swoim życiu. Chociażby jakieś filmy, czy po prostu też blogi podróżnicze innych podróżników, którzy podróżowali, chociaż nie ma zbyt wiele takich informacji, bo nie jest, ludzie de facto nie jeżdżą zbyt często w destynacje, po których będę się poruszać. Kolejna kwestia to też po prostu podróżnicy, którzy są starszej daty, którzy nie prowadzą blogów, ale do których mam namiar ze względu na to, że odwiedzam festiwale podróżnicze i po prostu dzwonię sobie do nich i pytam: słuchaj Stasiek, jak to jest ogólnie z tym i z tym, z wodą na przykład w Sudanie, jak to jest, trzeba się bać? No i Stasiek mówi: no trzeba się bać, bo tej wody jest mało, a jak jest, to w glinianych jakichś naczyniach, gdzie może się rozwinąć ameba, więc no musisz uważać.
Opowiedziałeś o tym, że przygotowujesz się bardziej do swoich podróży niż na początku, więc teraz muszę zapytać właśnie, jak to twoje podróżowanie zmienia się na przestrzeni lat? Wiemy już, że bardziej je planujesz, ale czy sama podróż też już jest inna? Czy ty jesteś inny?
Wydaje mi się, że i ja jestem inny. W momencie, kiedy ja już czuję, że jestem inny, to też moje podróże są inne. Kiedy na początku ruszałem swoje podróże, nie myślałem o tym, żeby się tym dzielić. Więc tak naprawdę to, co zdobyłem, to było dla mnie, a tego, czego nie zdobyłem, nie czułem, że tego nie zdobyłem. Teraz w momencie, kiedy stałem się blogerem, kiedy zbieram tą wiedzę, kiedy zacząłem robić zdjęcia, kiedy chcę te zdjęcia coraz lepiej robić i uwieczniać takie momenty, które coś mówią w tym zdjęciu, takie zdjęcie reportażowe, kiedy na nie patrzysz, myślisz sobie: wow, to musiała być taka historia, w sensie patrzysz na obrazek, już widzisz historię. Ja szukam takich właśnie kadrów. Kiedy kręcę filmy, no niestety nie mogę tylko pokazywać siebie i mówić, co czuję, ale też fajnie jest powiedzieć w ogóle, dlaczego to tam stoi, dlaczego to tak smakuje i dlaczego oni robią tak, a nie inaczej. Więc faktycznie, no z biegiem czasu, kiedy zacząłem się już bardziej profesjonalnie zajmować, tak to można nazwać, podróżami, jako bloger podróżniczy, jak to dumnie brzmi, jako podróżnik, to też już wymusza na mnie w pewien sposób posiadanie specjalistycznej wiedzy o destynacjach, do których po prostu jadę. Ale tak szczerze powiedziawszy, to zabrzmiało tak bardzo poważnie, a tak szczerze to ja po prostu jadę tam i po prostu chcę rozumieć ten świat. Więc to determinuje, że jestem w stanie więcej później powiedzieć o tym świecie.
Chcesz utrwalać to, co będziesz tam widział, bo zdaje się, że z Afryki to tak na bieżąco w miarę mają ci twoi obserwatorzy mieć informacje, co tam porabiasz.
Szczerze? No, daj Boże, żeby w ogóle był internet. Wydaje mi się, że nie będzie tak łatwo z internetem. Może gdybym się kusił za każdym razem kupować karty SIM i żeby to w jakiś sposób gdzieś tam doładowywać. Patrzyłem też na taki specjalistyczny internet z nadajnikiem, który dawałby możliwość cały czas dzielić się, jednak to są koszty, których nie jestem w stanie przeskoczyć, więc to od razu odpada. Jednak kiedy tylko znajdę kawałeczek tego potocznego internetu, z miłą chęcią wrzucę jakąś historię, jakieś zdjęcie, jakiś film, żeby pokazać tutaj w tej jeszcze zapewne zimnej Polsce, od której tak uciekam, bo chcę uciec jeszcze tak szybko od tej zimy, żeby ją przekoczować w Afryce. Więc będę się starać relacjonować na bieżąco, ile się tylko da.
Pewnie ci, którzy obserwują twoje podróże, to w ogóle będą chcieli wiedzieć, jak się masz. Czy nie dzieje ci się krzywda, czy nie schudłeś, czy w ogóle żyjesz?
Tak, dokładnie. I to jest ciekawe. Kiedy zaczynałem pisać bloga, nie wierzyłem, że w ogóle w pewnym momencie mojego życia będzie aż tak dużo czytelników. Ale nigdy w życiu nie pomyślałem sobie, że ludzie, którzy mnie śledzą, faktycznie będą się poczuwać. I na przykład, kiedy wracałem z poprzednich podróży, dostawałem wiadomości: Tomek, u ciebie wszystko w porządku, jak zdrowie? Albo jak na przykład nie odzywałem się przez półtorej tygodnia, będąc w Pakistanie, to pisali do mnie normalnie wiadomości: Tomek, czy nie potrzebujesz pomocy? Czy nic się nie stało? Jeżeli trzeba pomóc, my zawsze jesteśmy. I to było takie budujące. W sensie, ja w tym momencie nie podróżuję sam. Pomimo, że jadę do Afryki, to nie jadę sam do Afryki. Ze mną jest tabun ludzi, których nazywam w swoich mediach społecznościowych ekipą. I my z tą ekipą jedziemy zwiedzać świat po prostu.
Reportażowanie, takie pokazywanie na bieżąco tego, co się dzieje na bieżąco, czy już po powrocie, to by też zdarzyło się napisać książkę.
To już chyba jest pewnego rodzaju tak jakby następstwo. piszesz tego bloga, piszesz i w pewnym momencie uświadamiasz sobie, że ta trójka z polskiego w podstawówce faktycznie miała rację bytu, bo ten twój język polski był bardzo słaby. Jednak kiedy zacząłem pisać bloga, zauważyłem, że robię masę błędów językowych. Moje zdania nie wyglądają tak, jakbym chciał, żeby wyglądały. Co spowodowało, że zacząłem większą uwagę zwracać właśnie na interpunkcję chociażby, na język polski. Po prostu zacząłem się uczyć języka polskiego. I w pewnym momencie swojego życia pomyślałem, że okej, te historie historiami, fajnie, trochę opisuję na blogu, trochę opowiadam, ale w pewnym momencie życia człowiek zapomina. I tak sobie myślę, co tu zrobić, żeby te historie nie przepadły, żeby one zostały dla moich wnuków. I przychodzi taki pomysł, książka. Chociaż nie jestem pisarzem, ale ludzie mówią, że jak czytają moje posty, bardzo często mówią, że czują w tych postach taką wolność, która im się udziela. I pomyślałem, że napiszę książkę. Usiadłem, napisałem książkę, napisałem ją w pół roku jakieś, nie? Ale wydałem dopiero po prawie 4 latach.
A dlaczego?
No bo tak naprawdę to jest klucz. Bo ja wracając 4 lata wstecz, dopiero zaczynałem pisać bloga. I nie byłem Tomkiem, który jeździ na hulajnodze, Tomkiem Jakimiukiem z Siemiatycz, z Podlasia, którego ktoś tam kojarzy teraz, ale wtedy nikt nie kojarzył. Więc de facto kto chciałby czytać o gościu z Podlasia, którego nikt nie zna? Więc to był klucz. Ja zastanawiałem się bardzo długo, czy wypuścić tę książkę. Jednak pomyślałem, że trzeba na spokojnie poczekać chwilkę i przyjdzie moment, kiedy będzie dobry moment, żeby ją wypuścić. No i już poczułem, że to jest dobry moment, więc ją napisałem i wypuściłem.
Jesteś z tego zadowolony? Z tego, co wyszło spod twojego pióra?
Tak, jestem zadowolony. To była książka, którą jak poprawiałem sobie, powiedziałem tak. Tomek, napisałeś ją z grubo 3 lata temu, prawie 4, więc tego nie poprawiaj, tak jakbyś to chciał mieć napisane teraz. Bo jeżeli ty to poprawisz, to nie będziesz czuł tego chłopaka, który był wtedy. To może nie jest perfekcyjnie językowo, tam może jest dużo jakichś takich błędów językowych, ktoś na pewno bardziej biegły w języku polskim na pewno to dostrzeże. Jednak kiedy ludzie zaczęli mi przysyłać wiadomości, na przykład ciocia niedawno, z 3 dni temu dzwoni, Tomek, przeczytałam książkę. Ja mówię, ciociu, jak długo? 3 dni. Jak usiadam, to normalnie jechałem i płynęłam z tobą do Meksyku. Ja mówię, ekstra, ciociu, fajnie. I tak ludzie do mnie piszą. Druga osoba napisała jakiś czas temu, Tomek, jak usiadłam, to przez całą noc przeczytałam. Chodzi o to, że ludzie się utożsamiają. Jest też Tobiasz, który teraz mieszka w Bułgarii. Mówi, Tomek, ja czytam twoją książkę i czuję się tak, jakbym był w ogóle tobą. W sensie ludzie tak jakby szukają siebie w tym, co ja opowiadam. Zwłaszcza młodzi ludzie, bo ja tam w tej książce opowiadam o problemach, z którymi się borykam. Jako młody człowiek, jako gość, który kończy studia, gdzieś tam jest na tym etapie edukacji i boryka się z tym, co dalej. Czy ma iść do pracy, czy ma tą pracę stworzyć, czy podróżować. Boryka się ze społeczeństwem, które tak jakby próbuje go wepchnąć w pewne ramy i tak zaszufladkować.
Ja ciekawa jestem, czy twoja jakaś nauczycielka właśnie, jak mówiłeś, że trójka była z polskiego, to czy któraś z twoich polonistek miała okazję czytać twoją książkę?
Szczerze, wydaje mi się, że nie. Chociaż mogę się mylić. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jestem ciekaw.
Właśnie, nigdy nie wiadomo, co z człowieka wyrośnie. Z Tomka wyrósł podróżnik. Tomek, to jakie kraje masz zamiar odwiedzić? Bo Afryka to potężny kontynent.
Szczerze, jak zaczynałem planować, spojrzałem sobie na Afrykę, to nie jest tak jak na Europę. Patrzysz sobie i okej. Ten i ten. A może jak nie, no to sobie skręcę tu i tu i tu. W Afryce już trzeba bardziej to chociażby zaplanować ze względu na wizy, które są z punktu mojego widzenia horrendalnie drogie, bo to jest mniej więcej jakieś 50-60 dolarów. I jak masz takich wiz kupić 5 czy 6, no to już jest pokaźna kwota. Jednak moja trasa będzie przebiegała, postanowiłem, że jak to mówią, nie można wszystkiego na raz pochłonąć, chociaż chciałbym objechać całą Afrykę, no ale po prostu fizycznie się tego nie da zrobić ze względu na zdrowie, na finanse, takie przyziemne rzeczy. Więc moja trasa będzie przebiegała od północno-wschodniej części, czyli od Egiptu. Oczywiście najpierw zacznę w Izraelu, bo tam najtaniej dolecę, później będę się przez Półwysep Synaj przedzierał na kontynent afrykański, przez Sudan, później Etiopię, Kenię, Tanzanię, Mozambik, aż do RPA, żeby przybić piątkę pingwinom, no i wypić herbatkę w Kapsztadzie.
Czyli tak jak były Chiny i pomysł na zjedzenie tego 100-letniego jajka, to teraz też masz takie właśnie te pingwiny, wypicie herbaty, przybicie piątki, czyli tak jakby punkty, które są dla ciebie ważne na tej mapie.
Tak, dokładnie. Na przykład chociaż pingwin przylądkowy. On występuje w RPA tam właśnie przy Kapsztadzie na południu. Chociażby nawet przy Kapsztadzie jest taki punkt, który zawsze kiedyś pan z geografii, pan Sieklucki, którego serdecznie pozdrawiam, w liceum uczył nas. Najbardziej wysunięty przylądek na południe to przylądek Igielny. No i właśnie teraz jadę zobaczyć, jak wygląda widok na przylądek Igielny.
A to ciekawe, że tyle razy pojawiają się tematy związane ze szkołą i z przedmiotami, z nauczycielami, czyli człowiek, który jest wolny, podróżuje, żyje takim właśnie życiem, jakie sobie sam wybrał, to nie może powiedzieć, że szkoła mu była niepotrzebna na przykład i że mógł sobie od razu dawno, dawno temu, nie kończąc szkoły, właśnie wyjechać w świat.
Nie, tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że ojejku, szkoła mi nie jest potrzebna, po co mam się uczyć, po co mam chodzić do liceum, do zawodówki, do czego mi to? A na studia przecież chodzą wszyscy. Nie, moi drodzy, na studia nie chodzą wszyscy, na studia chodzą tylko wybrańcy. Bo jeżeli twoi rodzice nie mieliby pieniędzy, żebyś ty poszedł na studia, to byś na nie nie poszedł. Bo prawdopodobnie nie pracujesz i nie masz tych pieniędzy. Studia to jest wyróżnienie. I ja na studiach dopiero doświadczyłem, że ja tam będąc, ja chcę się uczyć. Ja tam będąc poznaję ludzi, nie z przypadku. Bo uwierz mi, na studia nie chodzą wszyscy. I na tych studiach zacząłem poznawać fajnych ludzi, ambitnych. Ja przecież nie byłem orłem w szkole. Nie miałem zawsze średniej 5-0. Miałem zawsze trójeczkę, dwójeczkę, czasem czwóreczkę, czasem piąteczkę z WF-u, z religii, z plastyki. A poszedłem na studia i na studiach miałem średnią, która dawała mi stypendium naukowe. Dawała mi dodatkowe pieniądze, po prostu za to, że się uczę. I to, że zacząłem się uczyć, zacząłem poznawać fajnych, inspirujących ludzi, ambitnych, co najważniejsze, bo żeby cokolwiek fajnego w życiu zrobić, trzeba się otaczać fajnymi, ambitnymi ludźmi, to właśnie popchnęło mnie ku temu, że teraz jestem takim człowiekiem niezależnym. No. Nie pracuję dla nikogo, tylko dla siebie. Robię to, co chcę, robię to z pasją, rozwijam się, po prostu dzięki temu, że skończyłem studia. Dzięki temu, że mam jakąś wiedzę o życiu. Dzięki temu, że po prostu moja wiedza, nawet taka geograficzna, którą wyniosłem z liceum w głównej mierze, pozwala mi w jakiś sposób prosperować i rozwijać się jeszcze bardziej.
Podoba mi się właśnie w tych naszych spotkaniach, że zawsze z tego wypływa taka nauka też dla młodego człowieka, że właśnie ktoś, kto chciałby rzucić wszystko i wyjechać w tą podróż za jeden uśmiech, to jednak ty mówisz tym głosem rozsądku do nich. Ty już masz tą edukację jakby za sobą, uczysz się teraz poprzez podróże. Czegoś chcesz się nauczyć w Afryce?
Chcę się nauczyć na pewno cierpliwości. I wiem, że po prostu to będzie taki klucz, bo wszyscy podróżnicy, którzy gdzieś tam byli w tej Afryce, mówią tak: Tomek, ty tam będziesz chodzącym bankomatem. Ja wiem, że ja tam będę chodzącym bankomatem i po prostu muszę sobie z tym poradzić, bo tak naprawdę oni patrzą na mnie i oni mówią: o, to jest biały, bardzo bogaty. Oni nie wiedzą nawet, że ja śpię po rowach, gdzieś w namiocie, gdzieś tam się przekomarzam, już miesiąc oka praktycznie nie zmrużyłem, bo jak coś się poruszyło, to myślałem, że to skorpion. Oni o tym nie wiedzą, ale będę musiał sobie z tym poradzić, po prostu, no. Tak to jest właśnie z podróżowaniem. Podróżowanie uczy takiej cierpliwości, takiego dystansu do siebie i też takiego zrozumienia, takiego wyjścia z siebie, poczucia się tak, jak oni się czują i tego tak jakby zbalansowania. To jest sztuka właśnie, żeby nie dać się zwariować. Bo ktoś, kto by pojechał po prostu tak z marszu, pyk, jedziemy załóżmy do Sudanu. Nie no, w Sudanie może nie aż tak, ale do Kenii. Kenia jest taka dość faktycznie popularna ze względu na safari. No i ci ludzie tak przez pryzmat tych bogatych turystów, bo takich trzeba nazwać, po prostu postrzegają cię jako takiego bogacza. Więc musisz sobie z tym poradzić. To będzie sztuka.
Bo ty pomimo tych lat podróży, pomimo tego, że te twoje podróżowanie się zmienia, to ty ciągle jedziesz na hulajnodze, z namiotem i nie będziesz spał w hotelach po drodze.
W życiu. Mój hotel ma tak naprawdę 3 lata. Bardzo ładnie się prowadzi i bardzo ładnie w tym momencie wygląda. Chociaż musiałem ostatnio nakleić kilka łatek, no tak z 15, bo dopatrzyłem się trochę dziur. W każdym razie cały czas się trzyma. Mój sposób podróżowania jest po prostu tani. I jadę autostopem po prostu ze względu na życzliwość ludzi. Tak naprawdę stoję czasami po 8 godzin i po 10, bo wiem, że dzięki temu zawsze poznam kogoś otwartego, kogoś takiego, kto mi pokaże chociaż troszkę ten swój kraj. I ja jadąc właśnie w ten sposób poznaję ludzi życzliwych i otwartych. A jeżeli poznajesz takich ludzi, to zbieranie po prostu przygód, tak to można nazwać, historii, robienie zdjęć, filmów jest po prostu czystą przyjemnością. Więc teraz tak sobie myślę, że to jest tak jakby te przygody są wyczekane, dosłownie wyczekane.
A czy myślisz, że właśnie twoje tanie podróżowanie w Afryce sprawdzi się bardziej czy mniej? No bo to, że jest ciepło, to ten namiot pomoże ci jeszcze? To on będzie lepszy niż hotel?
Na pewno ogólnie jest kwestia tego typu. Hotel zawsze będzie w 100% lepszy. po prostu dlatego, że człowiek czuje komfort, że nie wiem, skorpion mu nie wlezie do buta albo przez zamek, że wąż mu nie wlezie, bo będzie tam, nie wiem, cień miał. Po prostu człowiek się tam wyśpi. Ale no, jeżeli nie ma tych pieniędzy, żeby kupić hotel, no to po prostu nie ma, nie? Po prostu nie ma pieniędzy na hotel, więc po prostu stawiamy sobie namiot i idziemy spać. Jak to mówią, jeżeli czegoś nie masz, to po prostu znajdź rozwiązanie. I dla mnie ten namiot jest rozwiązaniem niesamowitym, bo wiem, że zawsze będę ochroniony od zwierząt. Wiem, że też będę ochroniony od ludzi. Mało kto, ciekawe czy to się w Afryce właśnie sprawdzi, mało kto w ogóle jest w stanie otworzyć ci namiot. Mi się nigdy nie zdarzyło, poza jednym Rumunem na placu zabaw w Austrii w Wiedniu, gdzie sobie postawiłem też namiot, bo ja stawiam namiot w różnych miejscach, nawet nie wiem, na chodniku w Wenecji, to tylko właśnie ten Rumun w Wiedniu mi otworzył namiot, nie wiem dlaczego. A tak nigdy mi się nie zdarzyło, więc to jest antyzwierzętom i antyludziom.
Ty dwa razy już powiedziałeś o skorpionie. Czy to jest to, czego najbardziej boisz się jadąc do Afryki?
Szczerze, no w sumie jak opowiadali mi, jak podróżowałem po Izraelu, pytam gościa, bo on pracował na plantacji daktyli. I on mówi, no u nas skorpionów to tyle. Co jakiś czas kogoś dziagnie. I pytam się, ale jaki to jest ból? I no i mówi, no jak dziagnie, no to jest taki przeszywający, normalnie piekący, aż tak rozrywający, nie? Więc myślę sobie, że jak będę miał tylko sandały, bo biorę tylko jedną parę butów, taki ze mnie minimalista, to jak mnie dziagnie z takiego dużego palca u stopy, to będzie słabo, nie? Więc tam też szpitali i jakiś tam przychodni nie ma za bardzo, żeby przyjść i powiedzieć, proszę pana, bo mnie dziagnął skorpion, można coś z tym zrobić? Więc tak sobie myślę, że fajnie by było, żeby nie dziagnął.
To tego oczywiście życzę. Żeby cię ten skorpion nie zaatakował. Jedne sandały, ile bagażu?
No tak naprawdę w tej podróży po prostu chcę minimalnie obciąć wagę bagażu, ile się da. Bo tak naprawdę zauważyłem, że dobra podróż charakteryzuje się lekkim bagażem, a ja wszystko niosę na plecach. Niosę na plecach albo wiozę na hulajnodze, więc ten bagaż nie może być ciężki. Normalnie podróżowałem zawsze mając tak 11-12 kg, ale to jest znacząco za dużo. Do tego jeszcze trzeba doliczyć wodę i jedzenie, bo to nie jest tak, że masz zawsze gdzie kupić wodę i jedzenie. Czasami musisz mieć tą wodę na 7 dni, a czasami jedzenia nawet i więcej. Różnie to bywa, więc ja zacząłem tak obcinać swój sprzęt i teraz będę tak się starał do 6,5 kg. Moim takim głównym celem w podróży jest skomponowanie bagażu, który będzie ważył 5 kg. To jest moje takie dziecko, które chcę odchudzić. Jednak 5 kg to jest po prostu podróżujesz sobie, nie zastanawiasz się, czy coś ci ciąży na plecach, tylko idziesz i się po prostu delektujesz tym, co jest wokół.
Bagaż idealny. A powiedz mi jeszcze, no bo ty zawsze wracasz do domu, do Siemiatycz, a jak wyjeżdżasz znowu? To mama tak chętnie cię wypuszcza? Nie boi się właśnie o te skorpiony, o to twoje spanie pod namiotem?
Wydaje mi się, tak obserwując swoją mamę, na początku było tak, Jezu Tomek, gdzie ty jedziesz? A po co ci to? A dlaczego i ten? A teraz mama mówi tak, a kiedy ty jedziesz? A ile ty tam będziesz? Ja mówię, no tutaj chory jestem. Oj, no to co, ty jeszcze będziesz długo? Trzeba jechać do tej Afryki. W sensie chodzi o to, że ona widzi, że ja już jestem gościem, który po prostu sobie poradzi. Że to jest taki mój sposób na życie. I właśnie takie moje hobby, taka zajawka, której ona nie jest w stanie zatrzymać. Więc ona tak wspiera mnie po prostu. Ona jest świadoma, że ja dam radę. Że Tomek pojedzie, Tomek zrobi, Tomek wróci, Tomek przyjedzie i opowie.
To powiedz nam jeszcze na koniec, kiedy możemy się ciebie spodziewać? Kiedy wracasz? Jeszcze nie wyjechałeś, no ale to na pewno wszyscy pytają o ten czas podróży, na ile ty to zaplanowałeś?
Plan podróży to jestem właśnie ja. Tomasz Jakimiuk elastyczny. Elastyczny podróżnik, tak bym siebie nazwał. Nie mam daty, kiedy mam wrócić. Nie jestem od nikogo uzależniony. Ja mogę tam być równie dobrze 10 lat. Nie wiem, założyć plantację bananów chociażby. Nie wiem jeszcze, może będzie tak, że będę w każdym z krajów po 2 tygodnie, żeby zebrać fajny materiał, filmy, którymi później się podzielić właśnie z tobą, słuchaczu drogi. Czy też po prostu to będzie w każdym kraju po miesiąc. Zobaczymy, bo może być tak, że pojadę do Sudanu i ten Sudan mnie po prostu wciągnie i tam będę miesiąc. A później pojadę do Kenii i poczuję, ojejku, no po tygodniu, po półtorej tygodnia w ogóle tutaj nie czuję. Bo to właśnie chodzi o to, żeby nie robić coś na siłę w życiu, tylko po prostu wpadasz gdzieś, czujesz, że jest fajnie, to działasz, a jeżeli czujesz, że to ci nie sprawia przyjemności, no to zmykasz i kontynuujesz. Nie można po prostu siedzieć między dwoma ścianami, które nie dają ci komfortu. Więc ciężko mi jest określić, jak długo mi ta podróż zajmie.
Niezależnie od tego, ile ta podróż będzie trwała, to my oczywiście liczymy, że po powrocie spotkamy się tutaj przy radiowym mikrofonie i opowiesz nam o tym, jak zechcesz zakładać tą plantację bananów, to okej, ale ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać aż 10 lat na tą opowieść. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, z największą przyjemnością. Jak tylko wrócę, opowiem Wam o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Do usłyszenia zatem w Afryce. Tomasz Jakimiuk.